Witam serdecznie w trzeciej części kursu Microsoft SharePoint. Odkryjmy go na nowo. W tej części omówimy podstawowe funkcjonalności w praktyce. Po tej lekcji będziesz potrafił samemu tworzyć proste rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint. Dla przypomnienia agenda. Moduł trzeci. Platforma Microsoft SharePoint w praktyce. Demo. Podczas tego demo pokażę praktyczne zastosowanie natywnych funkcji platformy Microsoft SharePoint. W tym celu stworzę rozwiązanie do zarządzania zadaniami w projektach. By to osiągnąć, utworzę podwitrynę o nazwie Projekty oraz kolejną podwitrynę o nazwie Projekt Alpha. Szczególną uwagę skupię na tej podwitrynie. Zostaną wdrożone na niej takie elementy jak lista zadań, zespół projektowy, biblioteka dokumentów projektowych, forum dyskusyjne oraz wykres Ganta. Pokażę również praktyczne wykorzystanie takiej funkcjonalności jak alerty na elementach bądź dokumentach, wersjonowanie, ewidencjonowanie, tworzenie i modyfikowanie widoków listy czy też biblioteki. Zaczynajmy. Na początek otwórzmy podwitrynę o nazwie Projekty. W tym celu przejdźmy do ustawień, zawartość witryny oraz dodaj nową podwitrynę. W opcjach wyboru wybieramy witryna projektu, język polski, tytuł, projekty, opis, witryna zawierająca projekty, URL, projekty. Oczywiście w tym miejscu mamy opcję wyboru wielu szablonów, które tutaj widzimy. Mamy też możliwość tworzenia własnych szablonów. Poniżej możemy wybrać uprawnienia, które będą pobierane z witryny nadrzędnej w sposób kaskadowy. Możemy też użyć uprawnień unikatowych, tym samym tniemy uprawnienia do tej witryny. Tutaj platforma Microsoft SharePoint daje nam duże pole do popisu, ponieważ możemy z uprawnieniami działać wielowątkowo. Co to znaczy? To znaczy to, że poziomy uprawnień możemy schodzić bardzo nisko, dzięki czemu mamy pełną swobodę do tego, do jakich zasobów dany użytkownik ma dostęp. Poniżej ustawiamy nawigację, która będzie dla nas przydatna podczas realizacji tego projektu. Wybieramy opcję Utwórz. Jak widzimy, nowa podwitryna o nazwie Projekty została utworzona. Tak jak mówiłem na samym początku, stworzymy teraz podwitrynę Projekt Alpha, dlatego żebyśmy zrozumieli, dlaczego właśnie w ten sposób. Dlatego, że witryna Projekty będzie tą nadrzędną witryną, w której znajdują się wszystkie projekty związane z, załóżmy, z daną organizacją. Dla spójności danych stworzymy teraz podwitrynę, która będzie miała nazwę Projekt Alpha. I teraz na przyszłość każdy kolejny nowy projekt byłby tworzony potencjalnie bezpośrednio z tej witryny. W ten sposób buduje się takie pewnego rodzaju drzewo. W tym miejscu wybieramy znowu ustawienia, zawartość witryny i dodaj nową podwitrynę. I zapisujemy Projekt Alpha. Opis, załóżmy, że projekt kluczowy, nazwijmy to projekt alfa, witryna projektu i tak samo jak wcześniej, nawigacja tak i klikamy utwórz. Jak widzimy, utworzona została nowa podwitryna. Warto zwrócić tutaj uwagę na to, że w menu nawigacji mamy widoczne projekty jako witrynę nadrzędną, czyli projekty. Podwitryna, projekt alfa. Teraz, jak mamy stworzoną podwitrynę o nazwie projekt alfa, Przejdźmy do zmiany loga, czyli tego pola oraz skórki na inną. W tym celu wchodzimy w ustawienia, ustawienia witryny, w dziale wygląd i działanie wybieramy opcję tytuł, opis, logo. Następnie wybieramy logo z naszego komputera. Wybieramy przeglądaj i wybieramy naszą grafikę. Ja już wcześniej przygotowałem taki plik. Biorę OK i potwierdzam. Jest to plik na białym tle, dlatego też zmienimy od razu skórkę. Wybieramy zmienianie wyglądu oraz wybierzemy jedną ze skórek. Załóżmy tę. I mamy opcję przetestowania tej skórki. Mamy podgląd skórki. Jak widzimy, logo jest już widoczne, dlatego też akceptujemy ten wygląd. I już mamy zaimplementowaną nową skórkę. Przejdźmy do strony głównej. Warto zwrócić uwagę na to, że w tych kilku ruchach stworzyliśmy główną witrynę projekty oraz podwitrynę projekt alfa, zmieniając w niej w tej chwili skórkę oraz logo. Teraz przejdźmy do utworzenia listy zespół projektowy. W tym celu wchodzimy w ustawienia, następnie zawartość witryny i wybieramy opcję dodaj aplikację. Tu oczywiście mamy wiele możliwości dodania różnych aplikacji. My w demo wykorzystamy kilka, a konkretnie na początek lista niestandardowa. No, w tej chwili wybierzemy. Nazwiemy ją zespół projektowy. I potwierdzamy. Następnie przechodzimy do naszej listy zespół projektowy. I widzimy, że mamy jedną kolumnę o nazwie tytuł. Wybierając opcję nowy element, widzimy dokładnie ten jedno pole. To, co jeszcze możemy tutaj zrobić na tym elemencie, to możemy dodać załącznik. Możemy też sprawdzić pisownię. Na razie anulujmy. Dlatego, że w tym celu, w tej kolumnie zespół projektowy, stworzymy kilka kolumn. Po to, żeby móc wprowadzić informacje na temat osób, które pracują w zespole. I w tym celu utworzymy kolumny. Wybierając opcję lista z ribbona, czyli ze wstążki. Następnie ustawienia listy. Przechodzimy niżej. W tym miejscu warto wybrać opcję utwórz kolumnę. I teraz na początek. Jeżeli mamy osoby w projekcie, które są w Active Directory, czyli są w domenie naszej podpięte, możemy takie osoby jako grupę zaciągnąć do SharePointa, do grupy SharePointowej. No i wtedy możemy wybierać na zasadzie osoba lub grupa. Pokażę niżej. I grupa, przykładowo wybrana grupa uprawnień, z której mamy wybierać członków zespołu. Jeżeli jednak pracują z nami firmy zewnętrzne, studenci, którzy jakby nie są podpięci pod AD, a nasz projekt jest przykładowo niższej skali, mamy możliwość wykorzystania innej opcji. Tutaj już tworzy się ten proces twórczy. Dobieramy do potrzeb rozwiązanie. Czyli możemy wybrać opcję przykładowo pojedynczy wiersz tekstu na zasadzie imię i nazwisko. Potem wybieramy opcję OK. Drugie pole. Tworzymy kolejne. Napiszmy stanowisko. Również pojedynczy wiersz tekstu. Kolejne ważne pole. Czy to jest zespół projektowy u nas w organizacji, czy klienta? W tym celu stwórzmy pole o nazwie zespół i wybieramy opcję wybór menu i wpisujemy dostępne warianty. Wariant pierwszy. Zespół wewnętrzny, a druga opcja zespół zewnętrzny. Posłuży to nam do tego, żeby na jednej liście przechowywać dane całego zespołu projektowego w połączeniu wewnętrznego i zewnętrznego. Oczywiście można to rozdzielić na dwie różne listy, trzymając oddzielnie użytkowników zespołu wewnętrznego oraz oddzielnie użytkowników zespołu zewnętrznego. To wszystko zależy. Zależy dokładnie od tego, jakie mamy potrzeby, jaka jest skala projektu, jakie są nasze potrzeby. Wybieramy opcję OK. No i przejdźmy do naszego zespołu projektowego. Jak widzimy, wybierając opcję Nowy element, mamy możliwość dodania już kolejnych pól, uzupełnienia kolejnych pól. Warto w tym miejscu dodać jeszcze dwa pola. Pierwszy to e-mail, drugie to telefon. To są bardzo podstawowe informacje, ale często tracimy dużo czasu na wyszukiwanie takich danych, jeśli nie mamy Exchange'a, który nam odpowiada o takich informacjach. Wtedy weźmy listę, ustawienia listy. Oczywiście mówiąc Exchange, miałem na myśli przy wykorzystaniu Skype for Business albo Outlooka. Nazwa kolumny. Możemy zrobić kolumnę e-mail jako pojedynczy wiersz tekstu. OK. Oraz kolejne pole. Telefon. Wybieramy opcję typu liczba. Powiemy, że telefon składa się, zakładamy oczywiście mobilny, z 9 cyfr i są to same cyfry. I tu możemy dać opcję OK. W tym miejscu stworzyliśmy już potrzebne dla nas kolumny. Przejdźmy do nasz zespół projektowy i widzimy nasze kolumny. Warto tutaj nadmienić, że jedną z funkcjonalności, jakie posiada Microsoft SharePoint, jest modyfikacja widoków. Co nam to daje? Mamy możliwość po pierwsze zmiany w ogóle miejsc tych pól, które się tutaj wyświetlają, dodanie dodatkowych pól, typu kto otworzył element, ID elementu i wiele innych, co zresztą teraz pokażę. Czyli przechodzimy w opcję lista, modyfikuj widok. Oczywiście wybierając tej opcję mamy podgląd bieżącego widoku, bieżącą stronę, ale dla tego przypadku wybierzmy opcję modyfikuj widok. Tutaj możemy zmienić nazwę widoku, link. No i tak jak powiedziałem, po prawej stronie mamy pozycję od lewej, możemy zmieniać kolejność. To, co nas powiedzmy nie interesuje w pierwszym widoku, to co widzieliśmy na samym początku tego formularza, możemy to poukrywać. Na przykład nie chcemy widzieć na głównej stronie tytułu. Możemy to ukryć. Możemy wyświetlić za to identyfikator, który będzie na pozycji numer 1. Czyli każdy dodatkowy nowy element na tej liście będzie pokazywał nam się od numeru 1 po kolei w górę. Mamy możliwość sortowania wyników. Tu w zależności od danego pola mamy tutaj dużą swobodę wyboru. Mamy też możliwość filtrowania. Tutaj wprowadzamy różne formuły. Poniżej mamy widok tabelaryczny, grupowanie według. Ta opcja przydaje się w szczególności, gdy mamy etapy projektu. Przykładowo byśmy stworzyli takie pole jak etap projektu albo status i byłoby ukończone, rozpoczęte, w toku. I moglibyśmy po tym grupować. Mamy też możliwość sumowania. Ta opcja jest szczególnie dobra, jeżeli piszemy aplikacje, w której znajdują się jakieś sumy, jakieś pieniądze, czyli finanse. Chcemy podliczyć budżet, chcemy podliczyć ilość mandatesów zużytych w projekcie i tego typu pola. Styl, to chodzi o grafikę, foldery, limit elementów na stronie do wyświetlania, czy też urządzenia mobilne. Wybieramy opcję OK. Jak widzimy, pole identyfikator pojawiło się na pierwszym miejscu. Teraz bierzmy opcję nowy element. Tytuł jest polem obowiązkowym, bo to było pierwsze pole, które zostało stworzone. Oczywiście możemy to pole zmienić jego nazwę, żeby było dla nas wygodniej. Możemy zrobić z tego pola przykładowo pole nazwa projektu i wtedy taka nazwa będzie wyświetlana. Jak to zrobić? Pokazuję. Wchodzimy jeszcze raz. Zespół projektowy. Lista. Ustawienia listy. Pole tytuł. I nazywamy to nazwa projektu. Projektu. I wybieramy OK. Wchodzimy ponownie na zespół projektowy. Wybieramy opcję nowy element. Już widzimy zmianę. Oczywiście nie ma sensu różnościowo robić pola typu nazwa projektu, jeżeli wiemy, że jesteśmy w projekcie alfa, więc w tym miejscu można zrobić zupełnie inne pole. To tylko było dla przykładu, żeby pokazać, w jaki prosty sposób możemy zmodyfikować pola na formularzu. OK. Dla testów wpiszmy kilka danych. Projekt alfa, imię, nazwisko, bardzo popularne. Stanowisko. Nazwijmy to inżynier systemowy, zespół wewnętrzny, e-mail, Jan Kowalski, małpa. No i tutaj pytanie odnośnie domeny, a zróbmy sharepoint.com. Telefon 123456789. Zapisz. Następnie dodajmy kolejny element. Nazwa projektu, projekt alfa, imię, nazwisko, Jan Malinowski, stanowisko, project manager, zespół wewnętrzny, e-mail, Jan Malinowski, małpa, sharepoint.com, telefon, 123456789. Oczywiście zbieżność imion i nazwisk oraz maili jest przypadkowa. Dajmy kolejny element. Nazwa projektu. Projekt alfa. Adrian Bąk. Stanowisko developer. I też zespół wewnętrzny. E-mail. Test. Przepraszam. Adrian.bąk@sharepoint.com. I tak samo telefon. I zapisz. Dodajmy też chociaż jednego użytkownika, żeby nie przedłużać, zespołu zewnętrznego, czyli projekt alfa. Ale na przykład zróbmy panią Kasię. Kasia Nowak. Stanowisko. Projektant. Zespół zewnętrzny. E-mail. Kasia.nowak. Małpa. A załóżmy, że w tej samej domenie. SharePoint. A tym razem. Telefon. I zapisujemy. I teraz widzimy, że nasz zespół projektowy składa się z czterech osób. Z czego jedna z tych osób to jest zespół zewnętrzny. Oczywiście SharePoint daje możliwość nam filtrowania wyników. Rosnąco, malejąco, wyświetlając tylko po danych elementach, przykładowo po jedynce, przykładowo jedynka, dwójka. Możemy też po imieniu i nazwisku, powiedzmy, i mamy tak zwane filtrowanie wyników, a też po zespołach. Zespół wewnętrzny, zespół zewnętrzny. OK. Teraz przejdźmy w naszą stronę główną. Co widzimy? Mamy opcję podsumowanie projektu, zorganizuj swoją pracę. Edytuj. Wybieramy opcję edytuj. W tym celu wypełnimy kilka zadań. Na wstążce wybieramy opcję zadania, następnie nowy element, zadanie. Nazwa zadania napiszmy analiza przeddrażeniowa, data rozpoczęcia 10 lutego, data ukończenia 17, przydzielone do, wpisujemy użytkownika. Oczywiście w tym polu mamy docelową większą możliwość wpisywania większej ilości użytkowników. Wszystko zależy od tego, komu nadamy uprawnienia danej witryny i kogo mamy zapisanego bezpośrednio wadę, który jest też podłączony. Co za tym idzie? Jeżeli przykładowo w usłudze Office 365 dodałbym 5 użytkowników i tym 5 użytkownikom dałbym uprawnienia do tego, by mieli dostęp do tej witryny, czyli najpierw nadrzędnej, a konkretnie do tej podrzędnej, mógłbym też tutaj ich wprowadzić. Co więcej, mam też możliwość filtrowania osób do danego pola. Czyli przykładowo, jeżeli chcemy, żeby zadania przydzielone do były tylko możliwe do użytkowników, którzy są w tej podwitrynie, czyli podwitrynie Projekt Alpha, w takim celu trzeba by stworzyć nową grupę o nazwie Projekt Alpha i tam wprowadzić tych użytkowników. Albo bezpośrednią grupę ZD. Bo tej możliwości mamy wiele. OK, wybieramy zapisz. Daliśmy pierwsze zadanie, dajmy kolejne, analogicznie jak wcześniej. Przykładowo Proof of Concept, w skrócie POC. Dajmy, że było 18 do 25. Na razie przypisujemy zadanie na mnie. Zapisz. No i dajmy jeszcze kolejne takie zadanie. Nazwa zadania przykładowo wycena. Data rozpoczęcia. Data ukończenia. I wybieramy opcję zapisz. W tym momencie mamy trzy różne zadania. To co możemy zrobić, to możemy te zadania wrzucić nam na oś czasu. W jaki sposób? Wybieramy opcję zadania, tutaj do osi czasu i mamy pierwszy element. Zaznaczamy kolejny i analogicznie dodajemy wybrane przez nas zadania. Tym samym mamy podgląd bezpośrednio tego, jakie zadanie jest realizowane w danym terminie. Teraz wchodząc na stronę główną, mamy główny widok i widzimy dokładnie po lewej stronie. Analiza przedwdrożeniowa, termin wykonania za 7 dni. Jest to nasza podpowiedź. Z głównego widoku możemy usunąć zbędne informacje, na przykład te. To, co tutaj widzimy teraz, to mamy projekt alfa. Mamy analizę przedwdrożeniową, czyli termin wykonania za 7 dni, czyli mamy podsumowanie projektu. Mamy dokumenty, mamy też tak zwany kanał aktualności. Można nazwać to takim małym form. Przygotowano test, ogłoś. I razu jest taki komunikat. Tutaj użytkownicy w danym projekcie mogą wymieniać się szybkimi informacjami. Możemy też na to odpowiadać, typu test 3. Także pełni to rolę tak zwanego małego forum. Dokumenty. Możemy tworzyć nowy dokument. Jak widzimy, mamy tutaj wiele opcji. Wybierzmy przykładowo dokument programu Word. Jak widzimy, otwiera nam się Word Online. Możemy tu wprowadzić wartość. Ona już jest zapisana. Klikamy projekt alfa. Proszę stworzyć. Dokument został utworzony. Teraz, wykorzystując natywne funkcjonalności platformy Microsoft SharePoint, widzimy m.in. po pierwsze główny widok, czyli podgląd tego dokumentu. Możemy go udostępnić, a możemy również wybrać jedną z kilku opcji. Pierwsza, historia wersji. Tutaj widzimy dokładnie, jakie wersje i kiedy były modyfikowane. Mamy możliwość również taki dokument zaewidencjonować. Przepraszam, najpierw wyewidencjonować. Czyli w tym momencie ten dokument, jak widzimy, ma taką ikonkę, jest widoczny tylko dla nas. My tylko nie możemy w tej chwili pracować. Do momentu, aż tego dokumentu z portem nie zaewidencjonujemy, albo jak nie odrzucimy ewidencji. Przykładowo odrzucił wyewidencjonowanie. OK. I ten dokument z portem ma swoją formę. Co więcej, taki dokument możemy zostawić na nim alert. Wybierając w stolicy opcję biblioteka, prześlij alert. Mam opcję ustaw alert dla biblioteki albo zarządzaj moimi alertami. Wybierając opcję ustaw, mamy możliwość określenia dokładnej logiki tego alertu. Czyli przykładowo, wyślij mi na pocztę mail informację bądź wiadomość tekstową SMS na wybrany numer telefonu, jeżeli już mieli skonfigurowaną taką możliwość. Wiadomość, gdy przykładowo zostaną dokonane zmiany na tym dokumencie. I tutaj mamy różnego rodzaju opcje. I wybieramy OK. Teraz przejdźmy do zadań. Wybieramy jeden z elementów i w tej chwili utworzymy wykres Ganta. Wybierzemy opcję lista. Utwórz widok. A następnie widok wykresu Ganta. Wpisujemy nazwę widoku, przykładowo Gant. To oczywiście mamy różnego rodzaju opcje wyboru. I wybierzmy tytuł, to nazwa zadania, data rozpoczęcia, tu kolumna data rozpoczęcia, data ukończenia, to data ukończenia. Ukończono, procent ukończenia, poprzedników, opcjonalnie. No i wybieramy OK. Jak widzimy, mamy w tej chwili wykres Ganta. Taki widok możemy ustawić sobie na stałe w nawigacji. To, co trzeba zrobić, to skopiować ten link, wybrać opcję przykładowo edytuj łącza, dodać łącze, wykres Ganta, adres i OK. Zapisujemy. Dzięki temu mamy te opcje zaraz pod ręką. Przykładowo strona główna, a następnie wykres Ganta. Teraz przejdźmy do naszej głównej witryny, projekty. Na jej przykładzie pokażę, w jaki sposób możemy w fajny sposób edytować stronę, ustawiając różną jej zawartość. Przykład. Wchodzimy w stronę, edytuj. Następnie mamy możliwość modyfikacji danych, które się znajdują. Przykładowo, jeżeli nie chcemy tutaj mieć kanału informacyjnego witryny, możemy go usunąć. Wybierzemy usuń. Jeżeli przykładowo chcemy dać inny webpart, wybieramy wstawianie, składnik webpart. Tutaj mamy możliwości dodawania różnych informacji. Aplikacje, blogi, dane biznesowe, filtry, formularze i wiele, wiele innych. Jeżeli tutaj byśmy tworzyli różnego rodzaju listy, biblioteki, byłyby one tutaj wyświetlone, byśmy mogli wybierać. Przykładowo dajemy zadania, wybierzmy opcję dodaj. Jak widzimy, mamy już dany webpart z zadaniami. Oprócz standardowych wersji do modyfikowania treści, mamy też możliwość m.in. zmiany układu strony. Daje nam to takie możliwości, że webparty będą umieszczone w różny sposób. Mamy też możliwość brania opcji edytuj źródło. Jeżeli znamy HTML-a, mamy możliwość wprowadzenia kodu, który będzie wyświetlany na stronie. Przykładowo pokażę możliwość przerzucania na zasadzie drag and drop elementów widoku. Zapisując taki widok, zmiany będą widoczne bezpośrednio na stronie. Warto dodać, iż platforma Microsoft SharePoint posiada również silnik workflow do budowy procesów biznesowych. Na rynku pojawiło się kilka rozwiązań, które świetnie współpracują z technologią Microsoft SharePoint. Tworzenie procesu w 80% ogranicza się do wyklikania wybranego schematu procesu, pozostałe 20% to programowanie i zazwyczaj dotyczy bardziej rozbudowanych rozwiązań. Jak widzieliśmy, mamy możliwość tworzenia prostych rozwiązań na platformie Microsoft SharePoint. Jeżeli teraz od tego chcielibyśmy dać jakieś procesy biznesowe, to oczywiście mamy możliwość wykorzystania silników workflowowych, które posiada sam SharePoint, ale tak jak wspomniałem chwilę temu, mamy możliwość wykorzystania rozwiązań firm trzecich, które pomagają nam w prosty i przejrzysty sposób realizować zadania. Tym samym polecam Ci, byś założył darmowe 30-dniowe konto w usłudze Office 365 i samemu spróbował stworzyć podobne bądź całkiem inne rozwiązanie. Platforma jest przyjemna w obsłudze i sprawia przy tym dużo zabawy w trakcie realizacji procesu twórczego. Podsumowując, mamy możliwość stworzenia ciekawego i spójnego rozwiązania za pomocą prostych funkcjonalności, jakie daje nam platforma Microsoft SharePoint. Oczywiście mamy do wyboru różne platformy typu on-premise, wersji SharePoint 2013, wersji Azure, instalowane maszyny wirtualnych, czy też wersja SharePoint Online. W tym module dowiedziałeś się o praktycznym zastosowaniu platformy Microsoft SharePoint. Już teraz wiesz, w jaki sposób można tworzyć proste rozwiązania za pośrednictwem tej platformy. Zapraszam Ciebie do ostatniej części tego kursu, podczas której omówię praktyczne zastosowanie platformy Microsoft SharePoint z rozwiązaniami firm trzecich. Zapraszam.